Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór Państwu. Kłaniamy się pięknie. 5 minut po północy to jest właśnie ta pora, kiedy zapraszamy Państwa do tego, byście byli razem z nami. Program dziś realizuje Adam Loch. Będziemy z Państwem do godziny drugiej. Już od razu podaję numer telefonu do naszego programu 618654654. Mogą Państwo również do nas napisać. Adres to rozmowy@radiopoznan.fm. A dzisiejszej nocy porozmawiamy o tym, co porusza wszystkich. Myślę tutaj o historiach ludzi, którzy zaginęli, przepadli bez śladu. Bo każdego roku w Polsce ginie kilkanaście tysięcy osób i to nie są tylko suche statystyki, prawda? Bo za każdą taką sytuacją kryje się i dramat rodziny, i niepewność, strach, ale też i nadzieja. Są jednak ludzie, którzy o każdej porze dnia i nocy wyruszają, by szukać, wspierać i ratować. I właśnie jedną z takich osób dzisiaj goszczę w programie, za co pięknie i serdecznie dziękuję, że pan Leszek przyjął moje zaproszenie i będzie dzisiaj z nami do godziny drugiej. Pan Leszek Tasiemski z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Proszę Państwa, to jest organizacja, która działa przy Wielkopolskim Oddziale Okręgowym PCK. Bierze udział w akcjach poszukiwawczych, ratunkowych, edukacyjnych, plus zabezpieczeniach medycznych, szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. I o tym dzisiaj też będziemy mówić. Bo chcemy porozmawiać, ja chciałabym bardzo porozmawiać i z panem Leszkiem, ale też i z państwem o tym, jak wyglądają akcje poszukiwań zaginionych osób, jak działa PCK w praktyce, a także o tym, co każdy z nas może zrobić, by pomóc, zanim będzie za późno. Zachęcam państwa do pozostania z nami i jak zawsze do udziału w rozmowie. Czekamy na państwa telefony, na wiadomości. I zaczynam od pierwszego pytania. Czy kiedykolwiek zetknęli się Państwo z sytuacją zaginięcia bliskiej osoby? I czy też uważają Państwo, że my jako społeczeństwo wiemy, jak reagować w takiej sytuacji? Zapraszamy. She came to me one morning, one lonely Sunday.
Misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away.
Dzisiaj w nocnych rozmowach moim gościem jest pan Leszek Tasiemski z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Porozmawiamy o akcjach poszukiwań zaginionych osób, ale może rozpocznijmy od takich podstawowych informacji. W Polsce rocznie zgłaszanych jest blisko 10, 11, 12 tysięcy zaginięć osób. To tak sobie wyobrażam, jakby nagle zginęło małe miasteczko w Polsce.
Tak, natomiast to są zaginięcia zgłoszone. Dosyć często na szczęście się zdarza, że bardzo szybko się też odnajdują te osoby. W sensie nam też jako
to
grupie... To jest dobra wiadomość. Też nam się zdarzają takie wyjazdy i to jest dla nas też dobra wiadomość, że jakby zbierzemy się albo już w samochodzie, albo jeszcze na etapie mobilizacji, alarm jest odwołany. To oznacza, że osoba się znalazła, na przykład wróciła do domu.
O, no proszę. Właśnie, statystyki pokazują, że 70% zaginionych udaje się odnaleźć w ciągu pierwszych 48 godzin. Ale właśnie te pierwsze godziny są kluczowe, bo im szybciej ruszy akcja, tym większa szansa na powodzenie, prawda?
Zgadza się. Dla nas jako grupy ważne jest to, żeby zostać jakby powiadomionymi i jednocześnie wezwanymi przez odpowiednią instytucję. W Polsce odpowiednią instytucją do poszukiwań jest policja, dlatego zazwyczaj jeździmy na poszukiwania, jakby na wezwanie policji. I wtedy bardzo ważny jest czas, ponieważ jest tak, że wiadomo, im więcej czasu upłynie, po pierwsze osoba może się oddalić, może większy dystans pokonać, więc jakby mamy do przeszukania większy obszar. Może być większy problem na przykład z uzyskaniem nagrań z monitoringu po jakimś czasie. Może już być jakieś śladów mało. Jeżeli pieski zaangażujemy do poszukiwań, to może już być za późno, żeby te pieski skutecznie mogły podjąć trop. No i drugi aspekt jest taki, że jeżeli dana osoba, jakby jej zdrowie czy życie jest zagrożone, to też jest to wyścig z czasem z punktu widzenia medycznego. Czyli czy my zdążymy na czas tą osobę odnaleźć, żeby udzielić pomocy medycznej.
Pan powiedział tutaj o tym, że kluczowy jest czas. No, każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego. I zaginięcie można zgłosić na policję natychmiast. Nie obowiązuje już ten dawny wymóg 24 czy 48 godzin.
Tak, kiedyś był wymóg, jakby że trzeba było odczekać jakiś czas. W tej chwili, jeżeli tylko stwierdzimy, że ktoś najprawdopodobniej zaginął, można od razu zgłaszać.
I wtedy policja, jak przyjmuje takie zgłoszenie, to klasyfikuje sprawę do jednej z kategorii.
Tak, tak. Policja posługuje się kategoriami zaginięć. Najczęściej są trzy, ja tutaj się posłużę ściągą, bo są bardzo konkretne kryteria. Poziom pierwszy to są osoby, których zaginięcie jest związane bezpośrednio z zagrożeniem życia, czyli tutaj mówimy o dzieciach w wieku do 10 lat, osobach małoletnich w wieku do 13 lat, o ile jest to pierwsze zaginięcie, bo jeżeli mamy do czynienia z recydywistami, jakby to już wpadają w drugi poziom. To są osoby, które wymagają stałego przyjmowania leków albo stałej opieki. Oraz osoby, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zamierzają targnąć na swoje życie. I dodatkowy czynnik w kategorii pierwszej jest taki, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś ekstremalną pogodą, na przykład bardzo silne mrozy, burze, czy coś, co jakby, mimo że osoba nie jest, jakby dałaby sobie radę, gdyby była pogoda na przykład tak, jak mamy teraz, tak. To jeżeli mamy ekstremalną pogodę, to też to zaginięcie będzie traktowane w kategorii zaginięcia poziomu pierwszego.
Dobrze. Panie Leszku, odbiorę pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, wieczór.
Tak, dobry wieczór, witam serdecznie, słucham, akurat mam przyjemność radia posłuchać często, ale no akurat dzisiaj teraz w nocy mogę trochę słuchać, bo to nie zawsze się zdarza, no już 24:18 na zegarze, tak, no Rafał z tej strony stały słuchacz, tak,
Rafał.
Pozdaję. No i witam pana gościa. Wie pan co, bo to, wiecie państwo, bo to też nie jest tak do końca, to ja sobie tak myślę. Bo jeżeli są jakieś tam no, ucieczki z domu, no dobra, no każdy z nas dla młodego, no my już jesteśmy tak, znaczy jesteśmy ciągle młodzi, ale my jesteśmy powiedzmy tam 17-latkami, 18-latkami. No i czasami w takiej przygodzie wakacyjnej, no chcą spieprzyć, przepraszam na słowo, z chaty, to czasami są jakieś tam ucieczki, coś i tak dalej i to, ale też są ludzie, którzy są na przykład ludzie no, w starszym wieku, znaczy no... No ja jestem 50 powiedzmy plus, a no nie wiem, pan może jest na pewno młodszy i pani pewnie redaktor też młodszy, a może nie. No nieważne, ale są ludzie na przykład starsi, którzy po prostu no, nie pamiętają niektórych faktów i wyjdą na przykład na spacer koło godziny 18, kiedy jest jeszcze jasno 19 przyszły latem. No nie wiem, no sprzęt może nie, ale idą na spacer, no powiedzmy gdzieś tam się umówią, jak jakaś starsza pani z drugą starszą panią, powiedzmy z jakąś koleżanką, coś, gdzieś tam powiedzmy idą, bo takie przypadki słyszałem, że są. Gdzieś tam tak. Idą, tam, jeżeli gdzieś tam blisko jeziora mieszkają, coś i coś i potem się na przykład zapomną, no bo już mają troszeczkę może no mnie niesprawny umysł, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu, nie wiem, zapomnę gdzieś nad tą rzeką, czy tam nad tym jeziorem.
Albo mają wypadek po drodze, prawda? No, różne są sytuacje.
I to są też właśnie takie sytuacje, które ten, a jeżeli no gdzieś tam, no też słyszy się, że tam taki starszy pan tam, nie wiem, 70 parę lat poszedł gdzieś tam do lasu, coś tam, no i potem, nie wrócił, no i tam rodzina zawiadamia. Też, ale to też, moim zdaniem, też policja powinna być, policja i te służby, nie wiem, które tam starają się poszukiwać, też powinny być psychologiczne podejście do tej sprawy, bo to jest tak, że niekiedy ten człowiek, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, no nie wiem, gdzieś w tym lesie się tam, no nie wiem, gdzieś się zakotwiczył w tym lesie i tam się pogubił i jeżeli będzie jakieś tam ostre jakieś tam ruchy policji, nie wiem, latarkami czy tak dalej, no w późnych godzinach nocnych, wieczornych, czy są jakieś nocne takie ten, ten człowiek jeszcze bardziej by się tam chował, właśnie, jeszcze bardziej się bał tego, że to jest jakiś atak na jego osobę, więc z moim zdaniem to takie te służby policyjne, które tam, nie wiem, pracują w poszukiwaniu ludzi, no rozumiem tych nurków, jak jeżeli się wielu ludzi się utopiło, no było w nocy, no, ale to te służby powinny być tak wyszkolone, powiedzmy perfekcyjne, żeby przyrodzicze podejście, że nie, że od razu, że tak powiem ostro, tylko no,
panie
no wiadomo,
Rafale.
No ale gorzej, jak jakiegoś przestępcy się poszukuje, no bo też było tam tego, którego tam w lesie szukano, tam nie wiem, udaje się w czerwcu, tam zamordował tam, nie wiem, dwie
tak,
czy trzy osoby.
No,
to jest inny temat. Ale mówię, no ludzie czasami no, gdzieś się zabłądzą, starsi i tak dalej, no gdzieś wyjdą i to po prostu...
Dobrze.
No jakbym gdzieś, nie wiem, jakbym gdzieś teraz wyszedł, nie wiem, gdzieś tam na osiedle nie moje, gdzieś tam daleko stąd, 30 km, też bym pewnie pobłądził, no nie wiem. Ale o tej porze staram się już nie chodzić. Więc po 22 staram się nie chodzić, więc wolę posłuchać radia i idę spać, a akurat dzisiaj jeszcze nie idę spać, także dopiero za chwilę pójdę. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc.
Bardzo dziękujemy.
Wieczoru. Dziękuję, Rafał z tej strony stały.
Dziękujemy, panie Rafale, do usłyszenia, dobranoc. Och.
Panie Rafale, dziękuję, bo pan poruszył bardzo ważną kwestię, a mianowicie zrozumienie, jeszcze przejdziemy, pewnie będziemy mówili o wywiadzie, o tym, jak w ogóle zbieramy informacje o osobie, która nam zaginęła. Natomiast bardzo ważną kwestią jest wsparcie psychologiczne dla osoby, którą nam się udaje znaleźć, bo jeżeli to jest osoba taka jeszcze jakby chodząca, czyli jakby przytomna, z którą możemy porozmawiać, to bardzo ważne jest to, w jaki sposób do niej podchodzimy. I to, o czym pan wspomniał, jeżeli to jest osoba na przykład starsza z demencją czy z chorobą Alzheimera, to ona będzie przerażona. Jeżeli nagle zbiegnie się kilkunastu ratowników w mundurach, nie będzie wiedziała, co się dzieje, będzie dezorientowana, więc jakby pewnie nie ucieknie, natomiast będzie to przysparzał dodatkowego stresu niepotrzebnego. Tak. Więc świetnie, że pan o to zapytał, bo pewnie bym też chciał o tym powiedzieć. My jesteśmy też szkoleni z tego, w jaki sposób, w zależności od sytuacji, podchodzić w ogóle do takiej osoby, jeżeli już ją odnajdziemy. Gdzieś tam przyjmijmy, że w lesie, że starsza osoba pogubiła się w lesie, co może być tak naprawdę niebezpieczne, bo zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli mamy taki dzień jak dzisiejszy, ciepły i przyjemny, jeżeli w nocy temperatura spadnie do 10 stopni, to ta osoba może się wychłodzić, że to jest starsza osoba. To jest bardzo realne ryzyko hipotermii, więc jakby to mimo wszystko
czyli
jest...
Czyli to jest bardzo niebezpieczna sytuacja.
Tak, tak. Zwłaszcza dla osoby starszej to jest niebezpieczna sytuacja, która może potrzebować leków, bo bardzo często jest tak, że starsze osoby na stałe muszą przyjmować leki. Jeżeli się zgubiły, to prawdopodobnie tych leków nie mają przy sobie, nie mają jedzenia prawdopodobnie przy sobie. Tak. Są przerażone, wyziębione. I ostatnie rzeczy, które potrzebują, to jest to, żeby nagle napadało na taką osobę siódemka ratowników i coś od niej chciało. Także super, że pan na to zwrócił uwagę i jesteśmy z tego szkoleni, w jaki sposób podejść do takiej osoby, żeby nie dostarczyć jej dodatkowej dawki niepotrzebnego stresu.
I pan Rafał jeszcze tutaj zwrócił uwagę na takie sytuacje, że czasami no, młodzież za długo gdzieś zostanie poza domem, albo ktoś po prostu wyjdzie, nie informując najbliższych o tym fakcie, że raz, że wychodzi, a dwa, że nie ma zamiaru tak szybko wracać do domu, a tutaj już od razu służby działają. No ale to na tym właśnie ma polegać, prawda?
Tak. No oczywiście, no każdy z nas miał te kilkanaście lat i wtedy jakby ostatni rzuca kamieniem w kogoś, kto mówi, że nigdy mu się nie zdarzyło nie przyjść na czas do domu i powiadomić o tym rodziców, więc jakby to się oczywiście może zdarzyć. My jako ratownicy nie oceniamy, nie wchodzimy w detale, nie jesteśmy źli na sytuację, że my tutaj się mobilizujemy, jedziemy na sygnale, a ktoś się znalazł u koleżanki na przykład, albo oj, bo się zasiedziałem. My będziemy szczęśliwi, że osoba się... Tak, my się wtedy cieszymy, że osoba się znalazła żywa, pakujemy się, jedziemy z powrotem do domu.
Panie Leszku, a dlaczego ludzie znikają?
Oj, to jest mnóstwo przyczyn i tutaj jakby no nie ma...
Też każda grupa ma inny powód.
Tak. No, tutaj myślę, że wiekowo możemy troszeczkę spróbować to uporządkować. No małe dzieci się gubią najczęściej, tak? Mhm. Raczej nie uciekają, tylko po prostu się gubią, więc jest to kwestia jakiejś tam nieuwagi. Znaczy nieuwagi, no każdy rodzic mojego dziecka wie, jak trudno jest upilnować, więc tak. Jakby po prostu dzieci się gdzieś tam gubią, ale też przeważnie się bardzo szybko znajdują. Jeśli chodzi o trochę starszych, czyli nastolatków, tutaj to też, o czym pan powiedział, to jest czasami troszeczkę jakaś takie jakby pewna bezmyślność, gdzieś tam się zasiedzi, pójdzie do kolegi, do koleżanki, nie powie rodzicom, albo po prostu uciekają, to też się zdarza. Niestety zdarzają się też sytuacje jakby zaginięć związanych z zamiarem popełnienia samobójstwa, też wśród młodych dorosłych i młodzieży. Tutaj też myślę, że jest może dobry moment, żeby wspomnieć o tym, gdzie szukać pomocy, bo jakby każdy z nas może się znaleźć w kryzysie psychicznym i to mija, tylko trzeba potrafić poprosić o pomoc i też ważne jest dla ludzi z otoczenia, żeby potrafili wesprzeć osobę, a nie powiedzieć o to jakieś... Niczego ci nie brakuje tak naprawdę, o co w ogóle chodzi. To jest zupełnie zależne od tego, czy nam czegoś brakuje, czy nie. Kryzys psychiczny po prostu jest, niezależnie od tego, jak nam jest w życiu dobrze, więc jakby nie należy tych rzeczy łączyć. Czy to jest dobrą moment, żeby podać
tak,
numery telefonu?
Tak, my będziemy wracać do tej informacji dzisiaj w trakcie nocnych rozmów.
Tak, to może tak na szybko. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to jest telefon zaufania Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. To jest numer 116-111. On jest czynny całą dobę.
Tak.
A w przypadku osób dorosłych to jest numer 116-123 i to jest telefon wsparcia emocjonalnego, który jest prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więc jakby te telefony, to nie są telefony 112, więc jakby nikt nie przyjedzie.
Tak, ale tu mówimy właśnie o wsparciu.
Mówimy o wsparciu.
Takim kryzysie psychicznym na przykład, prawda?
Tak, i też oczywiście osoby, które to są profesjonaliści na tych infolinii, oczywiście będą starali się nakłonić taką osobę, że przede wszystkim jakby przeszła w bezpieczne miejsce, jakby żeby to bezpośrednie zagrożenie zlikwidować i też namówić na to, czy będzie okej, jeżeli na przykład wezwą zespół ratownictwa medycznego, żeby bezpiecznie zapewnić bezpieczeństwo. Więc jakby to już jest w ich gestii, natomiast warto pamiętać, że te telefony są i że to jest żaden wstyd skorzystać z pomocy. Natomiast jeżeli jakby idziemy tymi grupami, wracając do oryginalnego pytania dalej.
Mówiliśmy już o dzieciach.
Tak, i o młodzieży.
O młodzieży. Później są dorośli.
Tak, są dorośli.
Tutaj przeróżne zapewne problemy,
tak,
prawda?
To
i kryzysy osobiste.
Tak, konflikty.
Też problemy finansowe, tak myślę.
Tak, tak. Tam przyczyny są przeróżne. Czasami też mogą to być zaburzenia psychiczne. W sensie jakaś ostra faza choroby psychicznej. To może być kwestia depresji, to może być faza manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej. I wtedy też jakby dla nas ten wywiad jest super ważny, bo my musimy wiedzieć jako ratownicy, jeżeli to jest na przykład osoba, która ma chorobę dwubiegunową, w której jest fazie, czy to jest faza depresji, czy manii, bo to będzie nam dla nas bardzo silny wskaźnik, jak daleko tej osoby szukać, gdzie ona, jak daleko ona mogła się udalić, ile miała energii, mówiąc krótko.
Panie Leszku, to tutaj ja też o to zapytam, jakie informacje musimy podać, zgłaszając zaginięcie swoich bliskich. Dobrze, mówiliśmy o dorosłych, a czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś celowo znika z życia?
Zdarzają się, natomiast to już raczej nie są sytuacje dla nas. Ja tutaj jestem jako przedstawiciel grupy ratownictwa. W związku z czym my zazwyczaj jesteśmy wzywani tak na ostro, w sensie jeżeli to jest świeże,
jest zagrożone
tak,
życie.
Żeby ratować życie. Mm-hmm. Natomiast jeżeli to jest sytuacja tylko trwałego zaginięcia, wiem, że na przykład Fundacja Itaka zajmuje się takimi zaginięciami, że kogoś nie ma przez ileś lat. Nie znaleziono tej osoby jakby ani żywej, ani nie znaleziono nigdy ciała, w związku z czym prawdopodobnie ta osoba gdzieś żyje, natomiast może być za granicą, mogła zacząć nowe życie, mogła zginąć, bo chciała zginąć, chciała zniknąć z obecnego życia, zacząć nowe. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast jakby to jest poza naszym obszarem działalności, my się zajmujemy ratownictwem.
Tak, rozumiem, dobrze. Osoby starsze, seniorzy, to też już... Po części powiedzieliśmy, prawda, że
tak.
Tutaj dezorientacja, choroby pamięci.
Tak, chociaż też niestety zdarzają się znowu zaginięcia związane z próbami samobójczymi.
Jednak.
Niestety.
No i jeszcze te wypadki, na przykład w drodze do sklepu, prawda?
Tak, może się zdarzyć, że ktoś po prostu gdzieś szedł i coś się stało, natomiast wtedy raczej łatwo jest taką osobę odnaleźć, bo będzie gdzieś albo na ścieżce, drodze, albo w pobliżu. A to są też pierwsze miejsca, czy pierwsze jakby, pierwszą rzeczą, którą robimy na poszukiwaniach, to jest tak zwana liniówka, czyli przeszukiwanie wszystkich dróg, ścieżek, zanim, że tak powiem, wejdziemy głęboko w las czy w pole.
No i są jeszcze wypadki losowe,
tak.
Zagubienia takie typowe, zasłabnięcie w drodze, czy wypadki, no i jeszcze przestępstwa. No choć rzadziej pewnie, prawda?
Ale zdarzają się.
Zdarzają się. Proszę Państwa, w nocnych rozmowach dzisiaj właśnie taki temat. Jeżeli Państwo chcieliby się podzielić z nami swoimi opiniami na temat, no właśnie na ten temat, na który dzisiaj rozmawiamy, czyli o osobach, które zniknęły, zaginęły. Może, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bardzo osobiste, ale gdyby ktoś z Państwa chciał nam o tym opowiedzieć, bo sam przeżył taką sytuację, to prosimy o kontakt. Nasz numer 618-654-654.
Cisza, czas na ciszę. dobrze jak tak. Szach, cicho szach, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Podejdź i zanurz się w nią, kryształową i czystą jej dłoń. Zanurz do dna.
Dnia, by na portalach społecznościowych nie pojawiał się dramatyczny apel rodzin proszących o pomoc w odnalezieniu zaginionych bliskich. Według policyjnych statystyk co trzecia osoba zaginiona to nieletni. Około 20% to osoby powyżej 60 roku życia. Większość zaginięć ma charakter krótkotrwały, ale wciąż tysiące spraw pozostaje nierozwiązanych. Dzisiaj w nocnych rozmowach właśnie rozmawiamy o takich historiach dramatycznych, ale też i o historiach, które mają dobre zakończenie. Moim gościem jest pan Leszek Tasiemski z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Mówiliśmy już, ale myślę, że warto podać więcej szczegółów, panie Leszku, co zrobić, gdy ktoś znika. Mówiliśmy, że kluczowy jest czas, że należy zgłosić taką sytuację na policję, ale przyjmujący zgłoszenie będzie zadawać nam szczegółowe pytania. Co powinniśmy w takim razie podać? Jakie informacje są najważniejsze?
Tutaj bym rozdzielił podawanie informacji na jakby takie pierwsze zgłoszenie, żeby w ogóle zawiadomić o zaginięciu. Natomiast to, co później się dzieje i to, co my staramy się zrobić jak najszybciej, jeżeli jesteśmy dysponowani do poszukiwań, to jest tak zwany wywiad. I wtedy z osobami najbliższymi, to jest przeważnie rodzina, mamy bardzo jakby rozbudowany zestaw pytań, które zadajemy po to, żeby jak najlepiej zrozumieć funkcjonowanie danej osoby, kim ta osoba jest, jak się normalnie zachowuje, jaka jest jej historia, bo czasami jest tak, że ludzie w sytuacjach kryzysowych na przykład potrafią się udać do jakichś miejsc, które są dla nich szczególnie ważne, na przykład jakaś pierwsza praca, czy jakieś poprzednie mieszkanie. Są takie miejsca, więc czasami z punktu widzenia rodziny to mogą być jakieś nieistotne detale, natomiast my zadajemy całą masę pytań bardzo szczegółowych, jakby nie dla samego ich zadawania, tylko dlatego, że dla nas są bardzo istotne informacje o tym.
Tutaj właściwie każda informacja jest cenna, tak?
Tak, tak, tak. I ważne jest to, że jakby, żeby przy takim wywiadzie chodzi o ratowanie życia. To jakby nie chodzi o to, kto dobrze czy źle wypadnie podczas takiego wywiadu, tylko chodzi o ratowanie życia. Więc bardzo ważne jest to, żeby też otwarcie mówić o tym, na przykład, że osoba była skonfliktowana z rodziną, że doszło do jakiejś kłótni na chwilę przed zaginięciem. To jest też dla nas istotna informacja, że ta osoba w złości wyszła z domu. Zdarza się, że jakby te informacje są gdzieś tam pomijane, bo...
No bo tak, bo najpierw podajemy, jak była ubrana, prawda, jakieś charakterystyczne, nie wiem, cechy.
Tak.
Stan zdrowia jest też ważny, prawda?
Bardzo ważny, ponieważ wtedy wiemy, jakby ile mamy czasu, żeby tą osobę odnaleźć, bo jeżeli to jest osoba, która chociażby musi przyjąć leki, i wiemy, że tych leków przy sobie nie ma, no to czas jakby ucieka, więc stan zdrowia jest bardzo ważny. Wszelkiego rodzaju schorzenia, zwłaszcza psychiczne, też są istotne, ponieważ one nam będą trochę sugerować, gdzie... Oczywiście mówimy tutaj o statystykach, więc jakby każda osoba zrobi co chce i jakby każda osoba jest wyjątkowa. Natomiast tutaj też działa prawo wielkich liczb, w związku z czym możemy gdzieś tam ukierunkować przynajmniej te poszukiwania. Przynajmniej do czasu, aż nie będziemy mieli więcej informacji na przykład z kamer monitoringu, czy z odbić tak zwanych na BTS-ach, czyli gdzie jakby jeżeli ta osoba komórkę ze sobą wzięła, na których stacjach przekaźnikowych była widoczna przez przekaźniki. Więc tak naprawdę każdy strzępek informacji jest dla nas istotny, łącznie z tym, jakie urządzenia typu słuchawki czy smartwatch ta osoba miała, bo możemy wtedy poprosić o znalezienie pudełka od takiego urządzenia i spróbować znaleźć, czy czasami, nawet jeżeli telefon się wyładuje, czy na przykład zegarek nadal po Bluetooth nie nadaje, jesteśmy w stanie z kilkudziesięciu, kilkuset metrów wyłapać sygnał takiego zegarka też. Więc jakby nie ma jakby takiej informacji, która byłaby nieistotna i bardzo ważne jest to, żeby jakby niczego nie zatajać, żeby lepiej to wyszło. Tak. No bo tu chodzi o ratowanie życia. My nie oceniamy jako
prawda
ratownicy.
Prawda i tylko prawda.
Tak, tak. My nie oceniamy, nie będziemy na nikogo krzywo patrzeć, że pokłócili się i ta osoba wyszła z złości, teraz trzeba jej szukać. To naprawdę nie ma znaczenia. Nam zależy na tym, żeby znaleźć tą osobę żywą, udzielić jej pomocy, ewakuować i doprowadzić do bezpieczeństwa.
Tak, oddajemy sprawę służbom, ale no, nie wyobrażam sobie, że osoby najbliższe, które poszukują swoich bliskich, zostają po prostu w domu i czekają na komunikat. Czy od państwa, czy od policji, bo też zaczynają działać i wtedy rozpowszechnianie informacji jest niezwykle ważne, bo tu już możemy wykorzystać media społecznościowe, prawda? Grupy internetowe. Ale też i systemy ostrzegawcze idą w ruch, prawda? Na przykład w przypadku dzieci to jest Child Alert,
tak. Tak, to jest bardzo skuteczna metoda. Zresztą kilka miesięcy temu była procedura Child Alert wdrożona. Szybko się udało dziewczynkę znaleźć. Także to jest bardzo silne i skuteczne narzędzie, które policja ma do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, to bardzo ważne jest to, żeby jakby nie zapominać o tych bliskich i o tej rodzinie przy całej akcji poszukiwawczej. I po pierwsze, oczywiście potrzebujemy informacji, bo to jest nam potrzebne do działań sztabowych, żeby móc w jakikolwiek sposób ukierunkować te poszukiwania i ruszyć w teren, że tak powiem. Później oczywiście, jak już spływają kolejne informacje, to możemy dalej planować. Natomiast potrzebujemy informacji od najbliższych, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia, jakąś teorię, którą możemy zweryfikować w terenie. Natomiast my staramy się zawsze z tą rodziną być, zwłaszcza jeżeli na przykład jest to osoba starsza, która sama może w wyniku stresu związanego z taką sytuacją zaginięcia
potrzebować
pomocy też medycznej. Także niejednokrotnie nam się zdarzało, że jeden patrol ratowników, przyjmijmy, że była to starsza osoba, matka osoby zaginionej, zostawał z taką osobą po to, żeby po pierwsze z nią być, wspierać ją psychologicznie, ale też raz na jakiś czas mierzyć ciśnienie, sprawdzić parametry, czy ta osoba jakby nie potrzebuje pomocy już takiej medycznej w szpitalu.
Ja tu się też posłużę cytatem z książki, która nam dzisiaj towarzyszy, Zaginieni, autorstwa Anny Grączewskiej. Ja swego czasu opowiadałam państwu o tej książce. Zdaniem psychologów, dla rodzin zaginięcie bliskiego jest gorsze niż śmierć. Niż jego śmierć, tej osoby, prawda? Więc z jakimi obciążeniami muszą się liczyć takie rodziny, to trudno sobie nawet wyobrazić. Ja przepraszam, teraz ponownie odbiorę telefon, przerwiemy rozmowę. Halo, dzień dobry, wieczór.
Halo, dobry wieczór, to jeszcze raz Jarosław, bo mi się taka sytuacja przypomniała, jak to pani redaktor, jak to pan mówi, bo pan jest, nie wiem, ratownikiem w pogotowiu ratunkowym, czy ratownikiem medycznym, czy przepraszam, bo nie wiem dokładnie, czy policyjnym ratownikiem?
To jest grupa ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy poznańskim
ja też widzę na jakieś wypadki, czy jakieś tam tego typu rzeczy, czy niekoniecznie. No,
do katastrof możemy być zadysponowani przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Nie, do czego zmierzą? Bo mnie się przypomniała taka sytuacja, że po prostu, a to może 2 lata temu było, chyba około 2 lat temu, na ogrodach, to znaczy, to jest ulica, zaraz jeszcze szpital dziecięcy, to jest Bukowska, a Bukowska, narożnik ulicy Bukowskiej, a ulicy koło ogrodów, gdzie tam bliżej ogrodów się jedzie i tak dalej.
I to ja się akurat wydarzyło. Tam wysiadł...
Jaka?
Co się wydarzyło?
No tak. To jest ulica Bukowska, a jest ten szpital dziecięcy. No ja tam wysiadłem z autobusu akurat. No i szedłem tam w kierunku ogrodów, no tam bliżej cmentarza na Nowinie. A to jest chyba Nowina. Nie, to jeszcze nie jest Nowina, no nieważne. I tam szedłem. No i szedłem i ten. No i tam jest postój taksówek i tam jedna taksówka stała. I wyszedłem z tego autobusu, no i idę tam w kierunku tego szpitala, tam trochę dalej idę w kierunku tego szpitala, no i facet się obalił, no po prostu się obalił, było dość ciepło, było wtedy tak około 30 stopni chyba nie było, ale tak około 28, że było, no widziałem, że człowiek szedł i tak nie było widać, że był pod wpływem alkoholu, no i po prostu, no obalił Zasłabł. Się starszy człowiek, no obalił się i do czego zmierzam? I pytam się tego taksówkarza, on akurat tam sobie tam pukał w ten tam, nie wiem, ten komputerek, czy tam coś się pukał. I tam czytał chyba jakąś książkę, czy coś. No i teraz mówię, ten człowiek się obalił, mówię, no co ja tu mogę sobie zrobić? No, nie jestem tak wysoko zbudowany, nie znam się na interwencji ten, no ale no nie mogę tak przyjść, bo no i pytam się jego z tej taksówki, bo miał te okienko otwarte, mówię, proszę, widział pan to? Nie, a co? Mówię, tu się człowiek obalił. Mówiłem, możemy mu pomóc? Mówi, jasne, wyszedł. Ale co? Ja mówię, no nie wiem, panie, no ja wysiadłem teraz z autobusu, przed chwilą autobus jechał, no i to pan się obalił. No jak wysiadałem, no szedł i się obalił. o kurczę, ja mówię, no nie wiem, co możemy zrobić, pan jako taksówkarz, pan jest może troszeczkę przeszkolony, no bo ja akurat, no nie, no nie znam się za bardzo funkcjonalnym. Mówi, no to pójdźmy razem szybko, albo pan, albo ja, no nie wiem, pójdźmy szybko do tego szpitala dziecięcego na tą dyżurkę, na tą, bo to jest kawałek, bo to jest kawałek, dosłownie parę kroków, no to mówi, to idziemy razem, no to nie, no to niech pan idzie, to znaczy, że ja, on zostaniemy, dobra. No i poszedłem szybko tego, no i pytam się, mówi, a ten tam w tej dyżurce pan co siedział, mówi, nie pan, co, no ale to nie, bo my jesteśmy szpitalem dziecięcym, tam pediatryczny szpital, no ale mi przekonał, no to człowiek zasłabł. Nie wiem, obalił się i tu z taksówki też taksówka stoi.
Czyli to jest naturalny...
Poprosi jakiegoś lekarza, no bo przecież jesteście państwo lekarzami, czy jakąś panią lekarkę, czy jakąś lekarza na dyżurze, no nie wiem, może zamówić, byście mogli szybciej pogotowia, bo nawet szybciej wziąć tutaj człowieka.
Jak to się skończyło, pani Rafale?
Bo to jest kawałek od szpitala.
Tak.
No, i mówię, no to tam, to musicie pan, musi pan poczekać 5 minut, to może być za długo. No ale dobra, no i przyleciał pani doktor i pan doktor, nie wiem, czy to może była pielęgniarka, lekarz, no coś tam patrzą mnie i niby tamto, ale mówi, ale my nie możemy, a państwo to zgłosiliście, no ja mówię, no wie pan, panie doktorze, no widziałem, no to wie pan, no nie mogłem tego tak przejść obok i tu pan taksówkarz też, że tak powiem, pomógł. No to my możemy tylko zadzwonić i tam, no to do szybciej zadzwońcie. I tylko...
Panie Rafale, dobrze, panie Rafale, bo pan...
Na Przybrzeskiego chyba, najbliższy szpital.
Ale udało się, udało się pomóc temu człowiekowi?
No tak, zabrali go do szpitala, był przytomny, zabrali go do szpitala, ale mówię, tu były dwa kroki, a musieli go zawieźć.
Ja rozumiem, wiem, na co pan zwraca uwagę.
Trzeba było się tłumaczyć, a dlaczego pan to widział, a to, tamto, o wam to. No moim zdaniem to jest trochę normalne, bo tak samo, nie wiem, mam też pytanie do pana tam ratownika, bo jeżeli na przykład, nie wiem, stanie się wypadek, no i nie wiem, no kierowca, no nie jest przeszkolony, na przykład, nie wiem, kierowca, który jest takim amatorem, powiedzmy, no zwykły kierowca, no to nie jest. I w przypadku nieudzielenia pomocy to jest naprawdę, to są, może być kara pozwolenia wolności. Jak to w tej chwili wygląda? No bo kierowcy, no zwykli tacy amatorzy, no nie są przeszkoleni. Kierowca autobusu, oczywiście, kierowca MPK tramwaju też jest przeszkolony w miarę, ale taki zwykły, szary nasz obywatel, czy jak pani redaktor jeździ, czy coś, no to czy jak ja na przykład też tam czasami jadę, no to nie jesteśmy przeszkoleni w takim kierunku. Ja bym nie wiedział, co zrobić.
No to właśnie, pani Rafale...
Bym zadzwonił na 112, ale mówię, no ta sytuacja, która się zrobiła.
Tak, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia. O tej pierwszej pomocy, o niesieniu pomocy osobom przypadkowym, na ulicy, w sytuacjach takich niecodziennych albo właśnie bardziej codziennych, też będziemy dzisiaj mówić, bo panie Leszku, z pana własnego takiego i doświadczenia obserwacji, czy my jako społeczeństwo potrafimy reagować w sytuacjach zagrażających życiu, w sytuacjach kryzysowych?
Zanim odpowiem na to pytanie, to panie Rafale, super, że pan nie przeszedł obojętnie obok tego człowieka i próbował pan pomóc, bo to jest najważniejsze, jakby nie być obojętnym. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz lepsi jako społeczeństwo w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, nagłe. I to zawsze jest coś zaskakującego. Także nie ma, przynajmniej bardzo niewielu z nas jest profesjonalistami, którzy te rzeczy robią codziennie i jak leży człowiek na ulicy, to jakby mają automatyczne zachowania, wiedzą, co zrobić. To jest naturalne, to jest normalne. Dlatego każdy z nas odpowiada karnie za nieudzielenie pomocy.
Tak.
Czyli gdyby pan widział, albo ktokolwiek z nas, że leży człowiek na ulicy i idzie dalej, to jest karalne. Natomiast nie jesteśmy i nie będziemy karani za nieumiejętne jej udzielenie. Czyli sam fakt, że zatrzymamy się, wezwiemy 112, czy można bezpośrednio dzwonić na 999, wtedy będziemy połączeni bezpośrednio z dyspozytorem medycznym i możemy jakby zgłosić taką sytuację, to już udzielenie pomocy. Tak? Jakby nie musimy wiedzieć więcej. Oczywiście super, jeżeli wiemy więcej. Mam nadzieję, że będziemy mieli czas dzisiaj, żeby o tym troszkę porozmawiać, co więcej możemy zrobić. Ale sam fakt, żeby zauważyć sytuację, zareagować, nie czekać, żeby ktoś inny coś zrobił, bo jest taki efekt tłumu, to zresztą dobrze zbadane psychologiczne zjawisko, że im więcej osób widzi daną sytuację, tym mniejsza jest szansa, że...
Że ktoś się wyłamie, ktoś, mówiąc już tak wprost, tak. Że ktoś pierwszy wyjdzie z tego szeregu tak. I rzeczywiście realnie pomoże tej osobie. Drodzy Państwo, czy kiedykolwiek ktoś z naszych słuchaczy znalazł się w sytuacji, w której ktoś potrzebował pomocy, pierwszej pomocy i jak wówczas Państwo zareagowaliście? Albo co zaobserwowaliście w takiej sytuacji? Proszę zadzwonić 618-654-654.
Senselessly heard through the night.
5 minut, godzina pierwsza. Dzisiaj w nocnych rozmowach goszczę pana Leszka Tasiemskiego z Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Przed piosenką dotknęliśmy bardzo ważnego tematu związanego z reakcją w sytuacjach kryzysowych, z pierwszą pomocą. Statystyki pokazują, że niewielki odsetek osób w Polsce potrafi poprawnie udzielić pierwszej pomocy, a jeszcze mniej ma w ogóle odwagę, by zareagować w takiej realnej sytuacji zagrożenia. A tutaj wiadomo, każda sekunda ma ogromne znaczenie. Zanim przyjedzie karetka, to świadkowie zdarzenia są pierwszymi ratownikami tak naprawdę. I teraz pytanie, jak zaktywizować ten tłum? Jak wywołać reakcję, żeby ludzie nie byli obojętni, może po prostu zamieniają się w słup soli, bo nie wiedzą, jak się mają zachować. A większość myśli w ten sposób, że podejdę, źle coś zrobię i jeszcze zaszkodzę.
Zgadza się. Boimy się tego, że sobie nie poradzimy. Wiadomo, jest to paraliżujący strach, ponieważ jest to sytuacja nagła, rzadka i nie wiemy, jak się zachować. Nie mamy tego przetrenowanego zazwyczaj, albo mieliśmy przetrenowane, ale to było gdzieś tam na manekinie, a tu mamy żywego człowieka, który leży i trzeba coś z nim zrobić. Tutaj jakby badania pokazują, że tak naprawdę na to, czy my zareagujemy na taką sytuację, czy nie, składa się wielostopniowy proces decyzyjny, którego oczywiście sobie nie uświadamiamy, on jest automatyczny. Czyli po pierwsze dostrzeżenie tej sytuacji i stwierdzenie, że ona jest kryzysowa. I tutaj jest jedyna rzecz, którą my możemy zrobić jako poszkodowanie, o ile jeszcze jesteśmy przytomni, wołać o pomoc. Bo jeżeli ktoś sobie po cichutku omdlewa i nie podniesie nawet ręki, nie krzyknie, jakby źle się czuje, pomóżcie mi, to wtedy jest mniejsza szansa, że ludzie zinterpretują tą sytuację jako jednoznaczną, że ta osoba potrzebuje pomocy, bo o nią wprost prosi. Wiadomo, jeżeli nagle mdlejemy,
to
nie zdążymy.
No to trudno, żebyśmy tak.
Ale często jest tak, że to jest proces stopniowy. Czujemy, że coś jest nie tak, że za chwilkę upadniemy. Więc jakby
to resztką
jest
sił. Reakcja z naszej strony.
Nie bójmy się wołać o pomoc, bo wtedy jest większa szansa, że ktoś nie tylko usłyszy, ale po drugie zinterpretuje tą sytuację jednoznacznie, że tak, ta osoba potrzebuje pomocy, a nie na przykład położyła się na ławce, bo chciała się zdrzemnąć, albo jest pijana, albo wszystkie stereotypowe rzeczy, które mamy przed oczami, kiedy widzimy leżącą osobę albo jakąś siedzącą w dziwnej pozycji. Więc wołajmy o pomoc, jeżeli tylko jeszcze mamy siły. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, gdzie widzimy osobę, tak jak pan Rafał mówi, leży ktoś. Przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. To, że mam obowiązek udzielania pierwszej pomocy, to nie znaczy, że musimy skakać w ogień, jeżeli sytuacja jest niebezpieczna dla nas i to może być niebezpieczne na zasadzie, że ta osoba może mieć nóż w ręce na przykład. Albo może mieć smycz, czyli sugestia, że gdzieś tam może być piesek, który jeżeli podejdziemy do właściciela, może nas zaatakować. Nie wiemy tego, więc warto wziąć głęboki oddech i rozejrzeć się, zobaczyć, czy jest to dla nas bezpiecznie. Jeżeli osoba leży na przykład na torach, jeżeli leży na ulicy, to oczywiście starajmy się pomóc, ale to nie oznacza wskakiwanie w ruch uliczny bez przeanalizowania sytuacji. Tak. Warto jest też nie zapomnieć o tym, żeby wezwać pomoc, ale o tym za chwilę. Zazwyczaj się bardzo szybko zbiega grupka ludzi. Być może ktoś zapyta, czy w czymś pomóc, ale części stoją i albo tylko stoją, albo stoją i robią zdjęcia.
I widzi pan, że teraz przerwę, bo mówimy tutaj o takich dwóch różnych i bardzo skrajnych zachowaniach. Bo jest grupa, która w obawie, że zaszkodzi, nie robi żadnego ruchu. A druga grupa po prostu czeka, że ktoś zrobi za nich pierwszy ruch, za nich zareaguje.
Tak, i wtedy warto ich aktywizować, natomiast nie róbmy tego na zasadzie, niech ktoś wezwie pogotowie, niech ktoś...
Tylko wskazujemy konkretną osobę?
Pan w czarnej bluzie, jak pan ma na imię? Leszek. Dobrze, panie Leszku, proszę zadzwonić na 112, To jest taka ulica, to się wydarzyło i za chwilkę przyjdziemy powiedzieć, co powiedzieli i za jaki czas przyjedzie pogotowie, bo takie informacji, taką informację dostanie na 112 czy na 999 i w tym momencie ta osoba wie, że konkretnie została jakby wyciągnięta z tego tłumu,
tak.
Już nie jest częścią grupy, już jest Leszkiem, który jest konkretną osobą, która dostała zadanie do zrobienia.
Mm-hmm.
Z niego coś
ma ciekawe, obowiązek
nie ma obowiązek, ale wie konkretnie, co ma zrobić. To też jest jakby ułatwienie, bo ma konkretne zadanie, które nie jest zbyt trudne, więc prawdopodobnie się z tego wiąże. Kogoś innego może dobrze, to pani w niebieskiej sukience, proszę podejść do taksówkarza i poprosić o apteczkę, bo pewnie ma apteczkę i ma rękawiczki jednorazowe, bo nie wszyscy z nas nosimy przy sobie jakiś podstawowy zestaw pierwszej pomocy. Więc też można jakby zadania rozdzielać. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście i taką udzielanie pierwszej pomocy w sposób, który nie będzie profesjonalny, ale będzie skuteczny, to czasami nam się wydaje, że jak osoba leży, no to od razu uciskamy klatkę piersiową. No nie, jakby zanim do tego dojdziemy, musimy stwierdzić, że ta osoba tego wymaga, czyli że nie oddycha. Bo może być tak, że leży, ale po prostu zemdlała, czyli jakby serduszko bije, oddycha, natomiast jest nieświadoma. Więc jeżeli osoba leży, to próbujemy nawiązać kontakt. Halo, co się stało? Podchodzimy, przeklękamy, możemy szarpnąć jakby za ramiona, potrząsnąć tą osobę.
Czy poklepujemy po twarzy, czy lepiej?
Jakkolwiek, wywołujemy jakiś taki bodziec pseudobólowy, żeby zobaczyć, czy ta osoba, nawet jak już jakby gdzieś tam nam odjeżdża, czy zareaguje na ból. Bo to jest jakby kolejny etap badania świadomości tej osoby. I w tym momencie, że gdzieś tam wystąpi jakiś grymas, gdzieś tam się skrzywi, to...
Czyli, że jest jakaś reakcja, to
tak,
dobrze.
Tak, to jest jakaś reakcja, to dobrze, bo to znaczy, że reaguje, że nie jest głęboko nieprzytomna. Jeżeli osoba jest głęboko nieprzytomna, to w kolejnym etapie, bardzo prosta sprawa, próbujemy ustalić, czy oddycha. Czy udrażniamy drogi oddechowe, odchylając takim ręką, tutaj pokazuję, oczywiście państwo tego nie widzą, natomiast dotykając czoła i żuchwy, odchylamy głowę do tyłu i tutaj chodzi o to, żeby udrażnić...
Czyli chwytamy
tak,
pod brodę i
tak, próbujemy głowę odchylić do tyłu. Jest to o tyle istotne, że jeżeli osoba jest nieprzytomna, to wiotczeją mięśnie języka, w związku z czym język może opaść i ta osoba po prostu się udusi ze względu na to, że język przyblokuje drogi oddechowe. Dlatego bardzo ważne jest udrożnienie, bo nawet jak osoba nie oddycha w takiej pozycji, w której zostaniemy, po udrożnieniu dróg oddechowych może wziąć oddech i zacząć oddychać, no bo po prostu ten język zwiotczały blokował.
Mhm.
Oczywiście to nie dotyczy sytuacji, kiedy podejrzewamy uraz kręgosłupa, jakby nie wchodźmy zbyt głęboko, bo tak, tutaj nam się zacznie zrobić skomplikowanie. I dopiero jeżeli próbujemy wyłapać ten oddech, robimy to przez 10 sekund i kolejną taką częstą pomyłką jest to, że jak działamy w stresie, to te 10 sekund za szybko mija. W sensie, dobrze, 1, 2, 10, dobrze. I zamiast 10 sekund czekamy 3, musimy odczekać. Najpierw gdyby inna osoba, to jest znowu zadanie dla innej osoby z tłumu, które wyłapujemy sobie osobę z tłumu, proszę mi sprawdzić na zegarku albo odliczyć 10 sekund.